Erozja wartości aktywów. 30 listopada 2009:00. Niedawne wydarzenia na rynkach finansowych i rynku nieruchomości zepsuły dobry humor towarzyszący rozmowom z biegłym rewidentem o utracie wartości aktywów. W ciągu ostatnich lat kwestia utraty wartości aktywów podnoszona przez biegłego rewidenta podczas każdego badania sprawozdania finansowego budziła uśmiech na ustach osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dobre wyniki większości spółek, galopujące w górę ceny nieruchomości, akcji i innych instrumentów finansowych pozwalały na szybkie wyciągnięcie wniosku, że ewentualna utrata wartości aktywów jest problemem hipotetycznym i trudno było znaleźć przesłanki, aby konieczna była dokładna analiza ich wartości. Jednak niedawne wydarzenia na rynkach finansowych i rynku nieruchomości sprawiły, że nawet spółki, które nie zainwestowały w ryzykowne instrumenty finansowe lub nieruchomości, bacznie przyglądają się swoim wynikom finansowym i weryfikują prognozy dotyczące przyszłych wyników i przepływów pieniężnych. To poważna przesłanka do przyjrzenia się wartości odzyskiwalnej nawet takich aktywów, jak maszyny lub hale produkcyjne. Pierwszym kandydatem do utraty wartości są posiadane przez spółkę nieruchomości, które nie są ujmowane jako nieruchomości inwestycyjne wyceniane w wartości godziwej. Choć trudno spodziewać się, że w przypadku nieruchomości nabytych wiele lat temu, czasem jeszcze w okresie hiperinflacji, lub wydzielonych i przekazanych podczas prywatyzacji przedsiębiorstwa ich aktualna wartość księgowa przekroczyła na przykład ich wartość rynkową, to w przypadku nieruchomości zakupionych zaledwie kilka lat temu, w czasie największego rozkwitu rynku nieruchomości i znacznego wzrostu cen, jest to już bardzo prawdopodobne. Jeśli okazałoby się, że wartość rynkowa takich nieruchomości spadła poniżej ich wartości księgowej, wówczas należałoby przyjrzeć się wartości użytkowej nieruchomości, czyli zdyskontowanym, przewidywanym przepływom spodziewanym z tytułu użytkowania nieruchomości. Nie powinno to nastręczać trudności w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, gdyż przepływy pieniężne z nieruchomości inwestycyjnych są stosunkowo łatwe do oszacowania. Pozytywny wpływ na wyliczenie zdyskontowanych przepływów będą miały bardzo wysokie obecnie kursy walut, a zwłaszcza waluty europejskiej, w której wyrażane są najczęściej czynsze z tytułu najmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz prognozy przepływów pieniężnych dla tego typu nieruchomości. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane zgodnie z modelem wartości godziwej nie podlegają rozważaniom na temat utraty wartości, gdyż są zawsze wyceniane według wartości godziwej. Trudniejsze może być oszacowanie przepływów pieniężnych generowanych na przykład przez budynek hali produkcyjnej, lecz również można je ustalić, prognozując sprzedaż produktów wytwarzanych w danej hali. Największe problemy mogą wystąpić w przypadku tzw. aktywów wspólnych, czyli na przykład kupionego 2 lata temu budynku administracyjnego, w którym urzęduje kierownictwo spółki i inni pracownicy administracyjni. Wtedy czeka nas próba przypisania wartości takiego budynku do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne. Wydawałoby się, że kiedy konieczne staje się obliczenie wartości użytkowej, sytuacja gospodarcza jest naszym sprzymierzeńcem, ponieważ znacznie obniżone przez bank centralny stopy procentowe powinny zaowocować wyższą wartością bieżącą przyszłych przepływów, niż miałoby to miejsce jeszcze kilka lat temu. Niestety, stopa dyskontowa, której powinniśmy użyć, musi odzwierciedlać nie tylko wartość pieniądza w czasie, ale również ryzyko wiążące się z danym składnikiem aktywów. Dla większości jednostek stopa taka nie jest bezpośrednio dostępna na rynku, więc jako oszacowanie jej wartości wykorzystuje się na przykład średnioważony koszt kapitału, co przy znacznie podwyższonych przez banki marżach kredytowych może dać rezultat odwrotny do oczekiwanego. Kolejna grupa aktywów, do których wartości odzyskiwalnej możemy mieć poważne wątpliwości, to wartości niematerialne ze szczególnym wskazaniem na wartość firmy, która jako wartość najbardziej subiektywna podlega odpisowi z tytułu utraty wartości w pierwszej kolejności. Należy jednak pamiętać, że takie składniki aktywów, jak wartość firmy, wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania i wartości niematerialne w budowie, muszą być testowane na utratę wartości przynajmniej raz w roku, a nie tylko wtedy, gdy wystąpią przesłanki. W przypadku wartości firmy nie ma innego sposobu na obliczenie jej wartości odzyskiwalnej niż zdyskontowanie prognozowanych przepływów pieniężnych związanych z ośrodkiem generującym przepływy pieniężne, do którego została przypisana. Niewiele łatwiej jest przy aktywach typu znaki towarowe lub znaki firmowe, nabytych wskutek połączenia jednostek gospodarczych lub w wyniku oddzielnej transakcji. Choć aktywa takie są nieraz przedmiotem transakcji, ich wartość najczęściej wynika z tego, że są unikatowe i ustalenie ich wartości godziwej na podstawie podobnych transakcji może okazać się niemiarodajne. Wówczas pozostaje dokonanie kalkulacji wartości użytkowej poprzez zdyskontowanie prognozowanych przepływów pieniężnych. Jeśli klienci dotąd lojalni danej marce zostaną zmuszeni do oszczędności, przyszłe przepływy pieniężne mogą się okazać znacznie niższe niż przewidywano przy nabywaniu danego składnika aktywów, a co za tym idzie, konieczne będzie rozpoznanie utraty wartości danego składnika wartości niematerialnych. S. 157182 skutki obniżenia popytu. Zarządzający spółkami, które nie posiadają nieruchomości inwestycyjnych, a wykorzystywane do własnych celów obiekty nabyły lub wybudowały wiele lat temu, więc ich wartość rynkowa jest nadal wyższa niż wartość księgowa, również nie mogą spać spokojnie. Znaczne obniżenie popytu w wielu branżach produkcyjnych, m.in. w motoryzacji, pociągnęło za sobą konieczność znacznego skorygowania prognoz przyszłych przepływów pieniężnych generowanych ze sprzedaży produktów. Może wówczas okazać się, że wartość odzyskiwalna maszyn wykorzystywanych w procesie produkcji jest niższa od ich wartości księgowej i konieczne będzie odpisanie przynajmniej części ich wartości. Jednocześnie zmniejszony popyt na produkt końcowy poprzez redukcję planów produkcji, wielkości zatrudnienia i zapotrzebowania na materiały może negatywnie wpłynąć na wyniki dostawców dużych koncernów motoryzacyjnych i zmusić ich do zmierzenia się z problemem utraty wartości ich aktywów. W szczególności będzie dotyczyło to maszyn i innych aktywów produkcyjnych, których wartość rynkowa maleje z biegiem czasu szybciej, niż wynika to z odpisów amortyzacyjnych. Problem utraty wartości dotyczy również aktywów finansowych wycenianych metodą zamortyzowanego kosztu. Chodzi przede wszystkim o należności handlowe i udzielone pożyczki. Jeśli pogorszenie się sytuacji gospodarczej spowoduje problemy z płynnością któregokolwiek z naszych dłużników, nie unikniemy konieczności oszacowania i zdyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych. W celu obliczenia ewentualnej utraty wartości, zasadzie tej będą podlegały również należności handlowe, które ze względu na krótki termin kredytu kupieckiego nie podlegają dyskontowaniu, ale na skutek np. ugody z dłużnikiem zdecydujemy się na ich spłatę przez dłuższy okres. W takim przypadku przepływy pieniężne zgodne z harmonogramem spłat powinniśmy zdyskontować, porównać z wartością bilansową należności i dokonać ewentualnego odpisu aktualizującego. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej nie dopuszczają tworzenia tzw. ogólnej rezerwy na nieściągalne należności, wyliczanej jako iloczyn historycznie ustalonej wartości procentowej niespłacanych należności i bieżącego salda należności handlowych. Powodowałoby to ujmowanie odpisu aktualizującego każde pojedyncze saldo należności już w momencie jego początkowego ujęcia, podczas gdy do ujęcia odpisu wymagane są racjonalne przesłanki wynikające z przeszłych zdarzeń, a nie próba przewidzenia tego, co wydarzy się w przyszłości, nawet gdyby było to bardzo prawdopodobne. Jeśli jednak dla pojedynczego salda pożyczki nie stwierdzono obiektywnych dowodów utraty wartości, należy przeprowadzić ponowny test dla grupy pożyczek o podobnym ryzyku kredytowym. Salda pożyczek, dla których rozpoznano utratę wartości, testując je indywidualnie, nie ujmuje się już ponownie w teście na utratę wartości grupy aktywów finansowych. Na uwagę zasługuje również to, że w przypadku pożyczek do dyskontowania przyszłych przepływów należy użyć pierwotnej stopy procentowej instrumentu finansowego, ustalonej przy początkowym ujęciu, zamiast stopy procentowej stosowanej w transakcjach bieżących. S. 157183 problemy z raportowaniem. Jak wynika z powyższych rozważań, aktualna sytuacja gospodarcza ma znacznie szerszy wpływ na raportowanie finansowe, niż mogłoby się wydawać. Biorąc pod uwagę, że większość firm od niedawna stosuje międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, dla służb księgowych uwzględnienie wpływu sytuacji gospodarczej na księgi jest zadaniem, z którym stykają się po raz pierwszy, bo choć ustawa o rachunkowości przewiduje również utratę wartości aktywów, nie daje aż tak szczegółowych wytycznych jak zasady międzynarodowe. Natomiast krajowy standard rachunkowości NR4, który reguluje kwestię utraty wartości aktywów, funkcjonuje zaledwie od 2 lat. Można się zatem spodziewać, że w tym roku osoby odpowiedzialne za przygotowywanie sprawozdań finansowych będą znacznie bardziej obciążone pracą ze względu na konieczność zgromadzenia i przeanalizowania odpowiednich danych oraz przekonania biegłych rewidentów do słuszności założeń przyjętych przy dokonywaniu szacunków. Autor jest trenerem Werner Stamper Santeunk Academy of Business. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.